Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Resort zdrowia chce pozbawić lekarzy pierwszego kontaktu dodatku za leczenie pacjentów z cukrzycą, chorobami serca i infekcjami dróg oddechowych. Medycy grożą niepodpisaniem kontraktu, informuje jeden z dzienników. Resort miałby zaoszczędzić na tym około miliarda złotych, które chce przeznaczyć na inne działania medyczne. Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca uwagę, że taka zmiana finansowania jest niekorzystna nie tylko dla lekarzy rodzinnych, ale przede wszystkim dla przewlekle chorych pacjentów.
Pomysł, który tak naprawdę przesuwa chorych z rąk lekarza rodzinnego do poradni specjalisty, diabetologa, jest wybitnie nietrafny, nie powoduje żadnych oszczędności. Może ta oszczędność jest w pierwszej chwili, bo ci chorzy będą się błąkać, a zatem nie zetkną się, ale późniejsze, odległe skutki, leczenie powikłań cukrzycy, powikłań nerkowych, ocznych, neurologicznych, kardiologicznych, obciąży nasze społeczeństwo w sposób dramatyczny.
Resort wprowadzenie zmian zapowiada od stycznia 2015 roku. Obecnie lekarze są finansowani według tzw. stawki kapitacyjnej za każdego zadeklarowanego pacjenta. Podstawowa stawka to 96 zł rocznie za pacjenta. Więcej pieniędzy otrzymują lekarze za intensywną opiekę nad osobami z cukrzycą i chorobami układu krążenia, a także w okresie epidemii grypy. Instytut Pamięci Narodowej apeluje do samorządów o zmianę nazw ulic pozostałych po PRL-u. Instytut rozważa skierowanie wniosków do wojewodów w tej sprawie, informuje nasz dziennik. Uchwały zapadałyby w trybie administracyjnym. Do wyjaśnienia pozostaje jednak kwestia uprawnień prokuratorów pionu śledczego. Instytut Pamięci Narodowej od wielu lat zabiega o likwidację nazw ulic będących pozostałością czasów komunistycznych, przypomina Andrzej Arseniuk, rzecznik IPN-u.
Nie do końca ta akcja odnosi odpowiedni skutek. Samorządy zasłaniają się częściowo decyzjami mieszkańców, którzy nie chcą tych ulic zmieniać. Z drugiej strony wskazują, iż jest to bardzo uciążliwe dla nich. Stąd pomysł taki, aby wykorzystywać możliwości prokuratorskie. To polegałoby na tym, że występowano by w trybie kodeksu administracyjnego o niezgodność uchwał, które nadawały ulicom komunistycznych patronów. I z tymi uchwałami miałby występować pion śledczy Instytutu.
IPN równocześnie realizuje projekt Patroni Naszych Ulic, zachęcający do wybierania wartościowych patronów. W Sejmie natomiast są dwa projekty, poselski i senacki, zakładające usuwanie symboli komunistycznych z życia publicznego oraz zakaz propagowania komunizmu i innych ustrojów totalitarnych. W listopadzie zajmie się nimi Sejmowa Komisja Administracji. Polski oficer zwerbowany przez GRU otrzymał niecałe 100 tysięcy złotych za przekazywane Rosjanom informacje, napisał jeden z tygodników. Ze źródeł gazety wynika, że zatrzymany za szpiegostwo podpułkownik Zbigniew J. miał problemy osobiste, ale nie był szantażowany. Miał świadomość udziału w obcym wywiadzie. Według gazety pułkownik nie był na eksponowanej funkcji w armii, to jednak miał nieoficjalne dojście do dowódców jednostek. Poseł Marek Opioła z Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych jest zaniepokojony, że dochodzi do tego typu sytuacji. Jak podkreśla, media zaczynają publicznie stawiać zarzuty.
W moim przekonaniu dochodzi do sytuacji naprawdę bardzo niebezpiecznej, bo sprawa jest poważna. Jeżeli ktoś jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, to nie można robić to, co robi teraz rządząca Platforma Obywatelska, że robi spektakl medialny. Te wszystkie sprawy powinny być robione zupełnie inaczej, w zaciszu, w skrytości, a nie w sytuacji takiej, że mamy to upublicznione. I dla mnie jest to bardzo niepokojące, co się obecnie dzieje, bo widać, że rządzący próbują przykryć różnego rodzaju niepowiedzenia służb specjalnych, jakie mieliśmy w ostatnim okresie. Przypomnę, to była afera taśmowa, poprzednia afera hazardowa, Amber Gold. W związku z tym to, co wszystko się dzieje w tej sprawie, jest po prostu dla mnie niepokojące.
Z kolei według gazety Stanisław Esz, prawnik z podwójnym polsko-rosyjskim obywatelstwem, posiadał szerokie kontakty z posłami i dziennikarzami, co umożliwiało mu pozyskiwanie strategicznych informacji. Fundacja humanitarna Redemptoris Missio wysłała dziś do Kosowa i Bośni transport z pomocą, z odzieżą. Bałkany w maju tego roku zostały dotknięte największą od stulecia powodzią. Finansowe skutki powodzi mieszkańcy odczuwają do dzisiaj. Do tej pory dzięki hojności poznaniaków udało się do Kosowa wysłać 12,5 ton pomocy. Były to głównie przybory szkolne, odzież, ale także materiały medyczne dla kosowskich szpitali oraz kołdry i koce dla poszkodowanych w powodzi, mówi Justyna Janiec z Palczewa, Kowalska, wiceprezes Fundacji Redemptoris Missio.
Tym razem wysyłamy odzież. To jest ponad 100 dużych pudeł na samochód wojskowy. Dzięki uprzejmości żołnierzy fundacja nie musi ponosić kosztów transportu. Te rzeczy zostaną odtransportowane z Poznania do Bydgoszczy, no a z Bydgoszczy już konwojem wojskowym tam na miejsce.
W maju tego roku fundacja zorganizowała transport 4 ton pomocy humanitarnej. Dary zostały rozdysponowane między najbardziej potrzebujących, jednak potrzeby nadal są ogromne. Redemptoris Missio jest jedną z wielu fundacji i instytucji, jakie zaangażowały się w całej Polsce w pomoc dla Bałkanów. Dary zbierały m.in. Caritas i Polska Akcja Humanitarna. Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie ogłosiła dziś koniec epidemii eboli w Nigerii, gdzie odnotowano 20 przypadków zarażenia śmiercionośnym wirusem. Od 42 dni nie odnotowano tam nowych przypadków zarażenia. Przedstawiciel WHO Rui Gamawas powiedział w Abudży, że jest to przykład wielkiego sukcesu. Historia ta pokazuje całemu światu, że ebolę można powstrzymać, ale musimy podkreślić, że wygraliśmy jedynie bitwę, a wojna skończy się, gdy Afryka Zachodnia zostanie uznana za wolną od eboli, dodał. Ebola przywędrowała do Nigerii, najludniejszego kraju Afryki, z Liberii, gdy 20 lipca Amerykanin liberyjskiego pochodzenia stracił przytomność na międzynarodowym lotnisku w Lagos. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.